Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Sięgnijmy do Księgi Objawienia, 5 rozdziału i w takim nowszym tłumaczeniu przeczytamy wspólnie. Mam nadzieję, że będziecie śledzić w swoich Bibliach. W prawej ręce tego, który siedział na tronie, zobaczyłem zwój. Był zapisany wewnątrz i na zewnątrz, a nosił 7 pieczęci. Zobaczyłem też potężnego anioła. Pytał on donośnym głosem, kto jest godny rozwinąć zwój i zerwać jego pieczęcie. I nikt w niebie, na ziemi i pod ziemią nie mógł rozwinąć zwoju ani do niego zajrzeć. Z tego powodu gorzko zapłakałem. Ogarnął mnie żal, że nie znalazł się nikt godny rozwinięcia zwoju i zajrzenia do niego. Wtedy zwrócił się do mnie jeden ze starszych. Przestań płakać. Oto zwyciężył lew z plemienia Judy, korzeń Dawida. On może rozwinąć zwój i zdjąć jego 7 pieczęci. Wtedy zobaczyłem baranka, jakby zabitego. Stał między tronem i 4 istotami oraz między starszymi. Miał 7 rogów i 7 oczu, które są 7 duchami Boga rozesłanymi na całą ziemię. Podszedł on i wziął zwój z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Gdy baranek przejął zwój, upadły przed nim 4 istoty. Upadło też 24 starszych, z których każdy miał cytrę oraz złotą czaszę napełnioną wonnościami, czyli modlitwami świętych. Zaśpiewali oni nową pieśń tej treści. Godny jesteś wziąć zwój i zdjąć jego pieczęcie, gdyż byłeś zabity, a swoją krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Uczyniłeś ich dla Boga królestwem i kapłanami. Będą oni królować na ziemi. Wówczas usłyszałem głos wielu aniołów. Otaczali oni tron, istoty oraz starszych, a ich liczba wynosiła miriady, miriad, tysiące, tysięcy. Ogłaszali donośnie. Godny jest zabity baranek wziąć moc i bogactwo, mądrość i siłę, cześć, chwałę i uznanie. Słyszałem też, jak wszelkie stworzenie w niebie, na ziemi, pod ziemią i w morzu, wszystko, co je napełnia, wtórowało temu, który siedzi na tronie oraz barankowi uznanie i cześć, chwała i moc na wieki. 4 istoty natomiast powtarzały amen, a starsi upadli i złożyli mu pokłon. Kilka rozdziałów zaczyna się od stwierdzenia. Kilka rozdziałów tej księgi objawienia zaczyna się takim stwierdzeniem. Widziałem. Jan wyraźnie chce powiedzieć, zapewnić nas, że to wszystko, o czym on pisze, to nie jest wirtualna tylko rzeczywistość. Że jest to realne. To nie jest sen. To nie jest wynik jego zmęczenia długim pobytem na tej wyspie, na którą został zesłany. On chce powiedzieć nam, że Bóg ma plan. Bóg ma swój plan i jego działanie nie jest bezsensowne. Ani też nie jest to działanie, które nie ma jakiegoś celu. Widziałem, wiem, jestem tego pewien. To nie jest wynik mojego jakiegoś takiego zmęczenia, czy wręcz może jakiejś halucynacji. Bóg ma plan. Jan chce nam to powiedzieć. Bóg to chciał nam powiedzieć poprzez to, co zapisał Jan. Gry zespołowe wymagają pewnej taktyki i planu. Jeśli przypatrujemy się tej najbardziej popularnej dyscyplinie sportu, którą większość mężczyzn się fascynuje, jaką jest piłka nożna, to trenerzy muszą być też strategami. Opracowują taktykę gry, mają pewien plan, mają pewne założenia i zakładają, że jeśli przeciwnik zagra według jakiegoś tam schematu, takiego tradycyjnego, to oni mają plan A. Ale jeśli by przeciwnik zastosował jakieś nowe rozwiązania,
to będą grali według planu B. Skąd to się bierze? Ano wcześniej przed meczem przeglądają dziesiątki meczy, w których przeciwnik grał. Przyglądają się, dziś technika na to pozwala, by przyjrzeć się wszystkim tym taktycznym zagraniom. Jan chce nam powiedzieć, że Bóg ma plan, nie działa chaotycznie. To nie jest coś, co zdarzy się przypadkowo, może się uda, może nie. On zna doskonale przeciwnika, którym jest diabeł. I chce nam powiedzieć, że on użyje tego swego planu przeciwko niemu i odniesie zwycięstwo. Bo tak sobie to przyjąłem, w Bogu jesteśmy skazani na sukces. Jan zdawał sobie też sprawę z tego, że ta opieczętowana księga, ten opieczętowany zwój, w zależności od tłumaczenia, musi zawierać bardzo ważne też informacje. Powiada się tak, że zwykle zwoje były spisywane po jednej stronie. Tu czytamy, że był po obydwu stronach zapisane, więc jest to zwój prywatny, ponieważ w tamtych czasach no też posiadanie takiego zwoju było no, rzeczą dość kosztowną, więc by nie tracić tej przestrzeni, na której można było pisać, zwój był w rękach prywatnych zwykle zapisywany z obydwu stron, bo ludzi nie stać było, jeśli chcieli coś zapisać na takim zwoju, papirusie, czy ewentualnie na pergaminie. To była kosztowna historia. Jan ma tę świadomość, że coś tu bardzo ważnego jest zapisane, że to jest bardzo istotne, ale on ma problem, ponieważ ten zwój jest zapieczętowany aż 7 pieczęciami. I zaniepokoiło to Jana, zwłaszcza, że nie był pewien, czy ktoś ma prawo teraz zajrzeć do tego zwoju. Dlaczego tak mógł myśleć? Bo zwyczajem rzymskim było spisywanie na przykład ostatniej woli czy testamentu. I jeśli to było bardzo ważne, to zwykle przy tym spisywaniu było 7 świadków, a każdy ze świadków miał swoją pieczęć i opieczętowywał ten zapis. I był jeden testator, który mógł, miał prawo wykupić, czy odtworzyć, czy zajrzeć do tego zwoju. Pamiętacie historię z Księgi Rut? Był ktoś, kto był wykupicielem dla Rut i on tylko miał prawo. Ta historia dokładnie się tutaj odnosi do tego zwyczaju. Kiedyś zresztą opieczętowano też grób Jezusa. Kiedy go pochowali Rzymianie, oni go opieczętowali grób, by nikt nie sfałszował czegokolwiek związanego z osobą Jezusa Chrystusa, by nie posądzono też ich o próbę wykradzenia ciała Jezusa. Opieczętowano grób. I tak zresztą poszły potem informacje nieprawdziwe. A więc te pieczęcie zaniepokoiły Jana. Czy znajdzie się ktoś, kto będzie mógł powiedzieć, co dalej, co jest napisane, co się będzie dziać, jaka będzie przyszłość? Widziałem potężnego anioła, który wołał głosem donośnym. Któż jest godny otworzyć księgę? A więc tym bardziej to spotęgowało ten niepokój Jana, że nawet tak potężna postać, jaką był anioł, nie była w stanie powiedzieć, kto jest godny otworzyć ten zwój. Tak na marginesie przedstawianie aniołów w malarstwie jako malutkie dzieci jest bezsensowne. To są potężne postaci. To są potęgi, których nie znamy, nie rozumiemy i rzadko mamy z nimi chyba do czynienia. Ale nie wolno ich lekceważyć. Był taki czas, a może jeszcze w niektórych społecznościach, że przeakcentowano rolę aniołów, ale też nie wolno bagatelizować ich istnienia, funkcjonowania i oddania do Bożej dyspozycji. Są to potęgi świata niewidzialnego. I może właśnie wtedy, gdy te potęgi działają, niektórzy myślą, że kosmici przylecieli. No zresztą tak po ludzku patrząc, to tak, jak kosmici. To jest świat niewidzialny, w który nie mamy możliwości wglądania, ale te potężne postacie śpiewają hymny pochwalne na cześć baranka. I te pierwsze wersety tejże księgi wprowadzają taki pewien kosmiczny kryzys. Nikt nie był godny otworzyć tej księgi. I czytamy ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią. A więc cały kosmos został sprawdzony. Nie ma nikogo, kto godzien byłby zajrzeć do tego zwoju. Żyjemy w takich czasach, w których ludzie chcą być jednak przedsiębiorczy i powiadają, a my możemy zajrzeć w przyszłość. I próbują odtwarzać przyszłość, przepowiadać przyszłość, manipulować przyszłością. Mówią, my ludzie możemy to zrobić. Nie zdają sobie sprawy, że igrają z mocami ciemności. Naprawdę zaglądanie w przyszłość, szukanie tego poza Bogiem jest igraniem z mocami ciemności. Ludzie nie są tego często świadomi, bo myślą sobie, a cóż, to tam nic się nie stanie, przecież to jest taka zabawa, to nie działa. Zawsze powiadam, prądu nie widać, wsadzić dwa palce do kontaktu, przekonasz się, czy działa, czy nie, czy to jest moc, czy nie. I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. Nikt nie może Bożego planu wykonać, spowodować zwrotu w historii świata, doprowadzić tę historię do jakiegoś celu. Żaden święty, ani ktoś mianowany przez ludzi, ani ktoś, kogo czasami ludzie uważają za osobę godną tego, by coś zrobiła. Boże Słowo tu wyraźnie mówi, i to musimy mocno podkreślić, nie ma takiej możliwości. Żaden święty, jakbyśmy go nie nazwali, nie jest godny, aby historię świata doprowadzić do końca i zrealizować to, co Bóg zaplanował. Jedynym świętym, który to może zrobić, jest, jak Słowo Boże go nazywa, lew z pokolenia Judy. I płakałem bardzo, powiada Jan. Ludzie szukają odpowiedzi na swoje problemy, niestety bardzo często w niewłaściwych miejscach, a łzy ciągle płyną jak rzeka. Codziennie nagłówki gazet przynoszą dramatyczne tytuły, już nie zagłębiając się nawet w treść. Same tytuły już są przerażające. Dzienniki telewizyjne wypełnione są informacjami gdzieś w tle, z łzami, z tragedią, z ludzkim bólem. Ciągle, myślę, świat w swej historii jest spotykany na wieży Babel, gdzie wszystko jest wymieszane i świat tego nie rozumie, ludzie nie rozumieją. Żadne z rozwiązań nie jest skuteczne. Nie może się ono równać temu, co oferuje Bóg, co oferuje lew z pokolenia Judy. Ale oto ta troska i ból Jana otrzymują odpowiedź. A jeden ze starców rzekł, nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy. To jest niesamowity werset, to jest niesamowite słowo. Jeśli tak się wczuć piękno tego wersetu, czy w to brzmienie tego wersetu, jest to coś niezwykłego. W tej trosce, w tym przerażeniu, w tym, co powoduje ciągle płacz i ból wielu ludzi, jest gdzieś nadzieja. I wiemy już gdzie. Ból i troska mogą otrzymać odpowiedź. Ta godność tego, który może złamać pieczęcie, została zdefiniowana jako lew z pokolenia Judy. I ta linia królewska wywodzi się już z obietnicy, która jest zawarta w drugiej księdze Samuelowej. A gdy dopełnią się dni twoje, i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. To jest mowa do króla, ale nie tylko. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Gdy zgrzeszy, ukażę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. Lecz łaska moja od niego nie odstąpi. Jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed siebie, i trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki. Przede mną tron twój też utwierdzony będzie na wieki. Gdy Natan powiedział Dawidowi wszystko zgodnie z tymi słowami i zgodnie z całym objawieniem, poszedł król Dawid i usiadł przed Panem i rzekł: kim ja jestem, Panie Boże? A czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Ale mało to jeszcze było w Twoich oczach, Panie Boże, gdyż rozciągnąłeś na dom Twojego sługi obietnice Twoje na daleką przyszłość i dałeś mi oglądać przyszłe pokolenie ludzkie, Panie Boże. Dlatego to jest tak ważne odwołanie do tego sługi z pokolenia Judy. Bo Dawid wywodził się z tego pokolenia i otrzymał nie tylko obietnicę na czas swego królowania, ale otrzymał obietnicę na bardzo daleką przyszłość, na przyszłość, która ciągle jeszcze jest w realizacji. Dlatego też anioł do Marii powiedział: ten będzie wielki i będzie nazwany synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida, a jego królestwu nie będzie końca. To królestwo nie skończyło się z chwilą śmierci Jezusa Chrystusa na Golgocie. Ta obietnica dana Marii, gdy ona powiedziała: oto służebnica Twoja, to usłyszała też obietnicę, która jest rozciągnięta na przyszłość, która jest znów wyrażona w Księdze Objawienia Jana. Po drugie, znajdujemy nie tylko określenie lew z pokolenia Judy, ale też korzeń Dawidowy. Prorok Izajasz ogłasza, że nadejście tego króla będzie korzeniem Isajego, ojca Dawida. 11 rozdział, 10 werset. Pamiętacie, gdy Jezus rozmawia z krytykami swoimi i oni powiadają do Niego: 50 lat jeszcze nie masz, a mówisz, że Abrahama widziałeś. Powiada: zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. A więc rozciąga się ta informacja, że jest baranek godzien od początku aż do końca Słowa Bożego, które mamy w zapisie od pierwszej księgi Mojżeszowej aż do Księgi Objawienia. Ale tam się też nie kończy ten zapis. Jego królowanie, jego obecność jest przeniesiona do wieczności i trwa nieskończenie. Sam Jezus o sobie powiedział: jam jest korzeń i ród Dawidowy. I on był godzien otworzyć tę księgę, zerwać pieczęcie z tego zwoju. I widziałem pośrodku tronu, a czterema postaciami, starców i stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów, 7 oczy. Ten opis baranka oznacza, że jest on centralną postacią, nie tylko tu wśród nas, ludzi wierzących, gdy przyszedł i oddał swoje życie jako baranek Boży, o którym zresztą Jan Chrzciciel powiedział: oto baranek Boży, ale jest centralną postacią też tam, w tej wieczności, do której zdążamy. Wieczności, którą umownie nazywamy niebem, bo przecież to nie jest to niebo, które widzimy, ten firmament, który widzimy. I to określenie tego baranka jest takim klasycznym określeniem zawartym w 53 rozdziale Księgi Proroka Izajasza. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Baranek jakby zabity, to jest... Powiadam, ten werset jest niesamowity. Ten rozdział jest dla mnie niesamowity. Przedstawia nam ponownie tego baranka Bożego, który oddał swoje życie za grzeszników, znów w bardzo wyraźnym widzeniu. On jest, on nie zniknął. On był zabrany z ziemi. W pewnym momencie uczniowie myśleli, no cóż, historia się kończy, zwłaszcza oponenci mogli myśleć, ale on jest. Jest, Słowo Boże potwierdza, jest. Był martwy, a żyje, bo z martwych powstał. Myślano, że już skończyła się historia. Jest uwielbiony. I sam o sobie powiada w pierwszym rozdziale tejże księgi. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. To jest dla nas tak niesamowita obietnica, że jej się nie trzymać jest nierozsądne. To jest niesłychane, kiedy ktoś ma tyle świadectw, powiada, a ja nie wierzę, a ja nie ufam, a ja myślę, że to nieprawda. To jest niezrozumiałe, jak ograniczony nasz umysł czasami jest i zawzięty, by powiedzieć, nie, to jest niemożliwe. A ja w to wątpię. Tyle potwierdzeń, tyle takich wyraźnych symptomów. Jezus jako lew odnosi się do jego powrotu. On wróci jako lew, ale jako baranek odnosi się do jego pierwszego przyjścia. Przyszedł jako baranek, by złożyć swoje życie w ofierze. Lew mówi o jego majestacie, ale baranek świadczy o jego cichości, uległości, o poddaniu. Lew to skojarzenie niezależności, niezależny, ale baranek jest zbawicielem. Lew jest sędzią, a baranek został osądzony niesłusznie. Przez 7 sądów przeszedł w bardzo krótkim czasie. Lew przedstawia panowanie Boga. Baranek mówi, że jest sługą. Oto obraz, który składa się w całość. Lew i baranek to całość, to jest nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Jemu chcemy oddawać chwałę i uwielbienie. 7 oczu, Słowo Boże powiada, to 7 duchów zesłanych na całą ziemię. I tu pewne skojarzenie, odniesienie nasze do proroka Zachariasza o 7 oczach Pana, który to prorok powiada. Te 7 lamp to oczy Pana, one to przepatrują całą ziemię. Znaczenie tego określenia ma też odniesienie do wylania Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy. Wypełniła się obietnica Syna Bożego i przystąpił i wziął księgę. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem postaci. I 14 werset jakby z tymi dwoma tu łączę, a te postacie mówiły amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Ponownie jest tu w tych wersetach mocno zaakcentowany autorytet Jezusa Chrystusa. To przypomina chwilę aresztowania Jezusa, gdy zgraja napadła na Jezusa i chcieli go aresztować, ale nie wiedzieli którego. Był taki sam jak uczniowie. Który to? Jam jest. I pamiętacie, co się zdarzyło? Padli przed nim. Chcieli go aresztować. To świadczy o tym, że wcale nie musiał być aresztowany, mógł spokojnie przejść. Zresztą to jest druga sytuacja wcześniej też, kiedy go chciano zepchnąć ze skały, przeszedł. Kto powstrzymał tych ludzi? Kto im ręce powstrzymał, żeby go zepchnęli? Kto powstrzymał tych żołnierzy, aby aresztowali Jezusa? Przecież mieli go, stał obok. Dlaczego padli? Przecież wcale go nie uznawali. To jest potęga Jezusa Chrystusa. Rzekł słowo, a ono ich powaliło. Przeraziło. On mówi tu, w tym miejscu, o potędze, o uwielbionym mocarzu, jakim jest Jezus Chrystus. To nie jest jakiś Jezusik. Mnie strasznie irytuje, jak ludzie czasami tak mówią, czy modlą się. Jezusik nasz. Nie, to nie jest Jezusik, taki sobie tam dzieciątko. To jest potężny władca, król królów i pan panów. Ta scena też równocześnie pokazuje, co człowiek ma robić. Oddać pokłon i wdzięczność, i uwielbienie. Całe stworzenie przed barankiem padnie. List do Rzymian mówi. Całe stworzenie oczekuje odkupienia i oddadzą hołd tej potędze króla królów. A potem czytamy, że to była wspaniała muzyka uwielbienia Jezusa Chrystusa. Każdy ze starszych trzymał, czytamy w nowszym przekładzie, cytrę, starszym harfę. To instrument, który kojarzy się dokładnie z ofiarnictwem. W świątyni byli muzycy, którzy na harfach przygrywali w momencie, gdy składano ofiary w świątyni. oddawali chwałę Bogu. I złote czasze pełne wonności modlitwy świętych. A psalm 141 powiada, niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Modlitwy świętych, uwielbienie, to ma sens. To nie jest tak, że czasami, to już bardzo do rzadkości może należy, ale był taki czas, kiedy mówiono, a po co uwielbianie, śpiewajmy tylko pieśni pielgrzyma, jakby śpiewnik pielgrzyma był Biblią, a przecież to ludzie go napisali. Ale uwielbienie Bogu się należy. Jakkolwiek byśmy je sprawiali, czy sprawowali, czy to będą pieśni ze śpiewnika pielgrzyma, czy z innego kancjonału, czy to będą, jak my je nazywamy, refreny, chociaż to też są pieśni, to nie jest tylko jakiś tam refrenik. To jest chwała dla Boga, uwielbienie i modlitwy tych, którzy tu na ziemi cierpią, są może przygnębieni, czasem rozczarowani, czasem przechodzą przez wielkie doświadczenia w tej drodze za Bogiem, za Jezusem Chrystusem. I oto rzeczywistość, którą ogląda Jan, rzeczywistość, która jest przyszłością. On widzi tych, którzy oddają chwałę Bogu i widzi też czasze wypełnione modlitwami. Jak często myślimy sobie, no nasza wiara, nasza ufność, modlitwy, może to zmarnowany czas, tyle się już modlę, nic się nie zdarzyło, mijają lata, nic się nie zdarzyło. Ileż rodziców modliło się o swoje dzieci latami, długimi latami. Iluż współmałżonków modliło się jeden o drugiego, mijały lata, a jednak przychodził dzień, przychodził moment, kiedy słyszeli, widzieli wysłuchaną modlitwę. Mamy czasem takie wrażenie, że na skutek naszej wiary nic się nie dzieje, że nie mamy tej siły przebicia. A jednak te modlitwy nie rozpłynęły się w kosmosie, nie zginęły w tej ogromnej przestrzeni kosmicznej, ale dotarły przed Boży tron. One tam są. To nie jest zmarnowany czas. To nie są chwile zmarnowane, gdy się razem modlimy, gdy śpiewamy Bogu na chwałę, gdy przychodzimy na spotkania modlitewne, gdy się dwóch lub trzech modli. To nie jest zmarnowany czas. To jest czas niezwykły. Czasami myślę sobie, nie cenię tego, nie szanuję tego czasu, nie doceniam tego może. A, bo to takie wszystko jakieś niemrawe, takie wypompowane, takie wymęczone. Może tak, bo my jesteśmy zmęczeni czasem. Ale z drugiej strony Bóg honoruje te modlitwy. Nie lekceważy ich. Nawet gdy mówisz stłamszonym i takim płaczliwym głosem albo jakimś takim, o Panie, no modlę się, ale wiesz, no nie mam nawet ochoty albo wydaje mi się, że to nie ma sensu. Ma sens. To wszystko ma sens. Bóg przemawia i Bóg odpowiada. Nasze modlitwy, kochani, są w wieczności. Nie rozpłynęły się. Wielokrotnie ta Księga Objawienia zapewnia nas, że nie straciliśmy czasu modląc się. To nie jest rzucanie grochu o ścianę. Ono znajduje to wznoszenie tych modlitw, swoje odbicie nie od sufitu, ale w niebie. Niebo położyło swoją pieczęć na naszym wybraniu. I Bóg honoruje każdą modlitwę. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski kapłanów i będą królować na ziemi, powiadał apostoł Piotr. I zaśpiewali pieśń godzien chwały. Oto niebiański chór daje odpowiedź, jakie są uprawnienia lwa z pokolenia Judy. To ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu jest rozstrzygającym rozwiązaniem. Ona zmieniła historię świata. Jaka szkoda, że dzisiaj niektórzy rozumieją odkupienie Jezusa Chrystusa jako bardzo ograniczone, gdy ono jest bezgranicznym przebaczeniem, usprawiedliwieniem, usynowieniem, wiecznym życiem. Nie mogę się oprzeć, by w związku z tym czegoś nie powiedzieć. Skoro ta ofiara jest w 100% pewna, skoro ta ofiara jest bezgraniczna i doskonała w 100%, to dlaczego ludzie, wierzący ludzie, próbują poprawić po Jezusie Chrystusie, po tej ofierze pewne rzeczy? Gdy się nawróciłem, to co ma diabeł do rządzenia w moim życiu? Wyganiają diabły z ludzi wierzących, no to się ci ludzie prawdopodobnie nie nawrócili. Bo z prawdziwie wierzącego nie ma co wyganiać. Albo jest tam Duch Święty, albo tam jest siedmiu gorszych. Ale wtedy Duch Święty tam nie ma nic do powiedzenia. Była taka praktyka, dzięki Bogu, że jej nie ma. Zaczynano nabożeństwa i wyganiano najpierw demony ze zboru. Co to za kościół z demonami? To na pewno nie był kościół Jezusa Chrystusa. Trochę przeakcentowuję to, ale tak czasami deprecjonujemy ofiarę Jezusa Chrystusa. On powiedział, wykonało się. Nie, że no, częściowo, ale do poprawki jeszcze będzie parę rzeczy. Nie, 100%. Kiedy zbawił nas od mocy ciemności też. Diabeł jest pokonany. To, że on merda dziś, tak przysłowiowo, tylko powiedzmy ogonem, to jeszcze nic nie znaczy. To z Bożego przyzwolenia. Ale on został pokonany, wystawiony. Apostoł Paweł w liście do Kolosan pisze, wystawiony na pośmiewisko. A my w związku z tym pośmiewiskiem dajemy się też na pośmiewisko, walcząc z czymś, czego w nas nie ma. Tak. Światu, ludziom, którzy żyją bez Chrystusa, zdemonizowanym, tak, trzeba usłużyć. Ale z wierzących? To stawia ogromny znak zapytania nad ofiarą Jezusa Chrystusa i nad sensem naszego zbawienia. Nad naszym wyznaniem wiary by stawiało znak zapytania. Nie zgadzam się z takim myśleniem. Mam nadzieję, że tylko to są moje teoretyczne rozważania, że tak nie jest. Tak bym chciał, ale niestety tak nie jest. I niektórzy ludzie, wierzący, pędzą do innych zborów, bo tam wyganiają. Jeden tu z braci powiedział i mu przyznaje 100% rację. Jakby prawdziwe demony wyganiali, to by na pewno nie mieli takich sukcesów. Mają sukcesy, bo wyganiają coś, czego tam nie ma, czego nie było. Ofiara Jezusa Chrystusa jest 100% i nie potrzebuje żadnych ludzkich poprawek. A diabeł był ojcem kłamstwa, jest i oszukuje. I on będzie takie rzeczy opowiadał ludziom. No wiecie, ale trzeba poprawić tu. Cofnij się do czwartego pokolenia, bo tam może być dziedziczne przekleństwo. A czemu nikt nie mówi, że do tysięcznego pokolenia się cofnąć, gdzie jest błogosławieństwo? Jakoś to pomijają wszyscy i zapominają o błogosławieństwie. Tylko się uczepili przekleństwa do czwartego pokolenia. A ja chcę z tysięcznego pokolenia korzystać z Bożego błogosławieństwa. Od tysięcy lat, od 2000 lat przynajmniej. Ofiara Jezusa Chrystusa zatacza coraz większe kręgi. To jest tak, wyobrażam sobie, jak z kamieniem rzuconym do wody powstają kręgi coraz większe. I ten pierwszy krąg stanowią starcy i cztery postacie. Opisane tu, w tym miejscu. To jest ten pierwszy krąg chwały i uwielbienia. A potem czytamy ten werset i dowiadujemy się, że jest drugi krąg. Krocie tysięcy, miriady miriad. Czasami myślimy sobie, no nas wierzących jest tak mało, niewielu. Stanowimy taką nikłą przeciwwagę, a to nie jest prawda. Akurat w tym kraju tak może być. Chociaż no, 95% deklaruje się, że są chrześcijanami. Tę jakość trzeba byłoby poprawić. Ale gdy spojrzymy na to, co jest na świecie, każdego dnia setki tysięcy ludzi się nawraca. Przychodzą do Jezusa Chrystusa. Krocie tysięcy. Miriady, miriad ludzi zbawionych przez całą tę historię, którą już Ziemia ma za sobą, to są naprawdę ogromne ilości ludzi zbawionych. Niebo nie będzie puste. Nie będzie pięciu zmęczonych zielonoświątkowców śpiewać chwałę Bogu. Bo już nawet 24 starców tam jest, którzy śpiewają. To już jest nadzieja, będzie się dobrze śpiewać. A potem trzeci krąg. Wszelkie stworzenie. A więc i my, a więc i wszyscy zbawieni. Wszelkie stworzenie. Kosmos nie jest próżnią. Tam brzmi chwała dla wszechmogącego Boga. To nie są dźwięki tylko jakichś pulsarów. To przestrzeń wypełniona chwałą dla Boga. Śpiew aniołów, potężna chwała z nieba, starców, miliard ludzi, którzy tam uwielbiać będą Boga.
i mówili głosem donośnym: godzien jest baranek zabity wziąć moc.
I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie, na ziemi i pod ziemią i w morzu, wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie, błogosławieństwo i cześć. Zobaczcie, cały kosmos jest zaangażowany w chwałę dla Boga. Nie tylko ziemia, pod ziemią, na ziemi, w niebie, w kosmosie, w tym, czego dziś fizycy, astronomowie nie mogą ogarnąć, nie mogą zrozumieć, nie mogą dociec, gdzie jest koniec tego wszechświata. Wszystko jedno, gdzie on jest. On brzmi chwałą dla swego Stwórcy. To człowiek arogancko czasami mówi, że nie potrzebuje Boga. Jest taki naukowiec, nieszczęśliwy człowiek, noblista. I cóż z tego, skoro wulgarnie, mogę powiedzieć, demonstracyjnie ogłasza, że jemu Bóg nie jest potrzebny. On wszystko odkrył. Jak świat został stworzony, on wszystko wie. Biedny nie może tylko poradzić sobie z tym, co go spotkało. A może gdyby zaakceptował Boga, nie byłby na tym wózku sparaliżowany? Tak gdybam tylko. Ale arogancko odrzuca Boga. Jego umysł spaczony wiedzą. Ale chwała dla Boga jest w przestrzeni kosmicznej roznoszona. I ta księga objawienia jest księgą nowych rzeczy. Nowe imię, nowa ziemia, nowa Jerozolima, nowa pieśń. Wszystko nowe. To odnowiony świat przez Jezusa Chrystusa, przez Jego ofiarę. Przeciwieństwem tego świata jest starość, smutek, upadek, zginienie. Ale to nie jest nasza przyszłość, kochani. Naszą przyszłością jest ten odnowiony, wspaniały świat w osobie Jezusa Chrystusa. Tego, który wziął nasze grzechy na Golgotę, zaniósł na krzyż i usunął je. Ogłosił całemu niebu, aniołom, wszelkiemu stworzeniu: moją koroną stworzenia był człowiek i o niego zadbałem. Jest dla niego wyjście, jest nadzieja. Ten chór trenuje przed powitaniem nas w niebie. Oni tam trenują, by nas powitać. Takie dla mnie jest przesłanie Księgi Objawienia. Nie strach i lęk, ale radość i tam nas oczekują. John Wesley miał niesamowitego przyjaciela, Whitfielda. Różnili się w swoich poglądach teologicznych. Wesley był bardziej arminiański, czyli podkreślał, że zbawienie jest darem, który to dar jest proponowany każdemu. Whitfield poszedł za Kalwinem i był bliski tym poglądom wybrania, predestynacji. I powstało napięcie między zwolennikami Wesleya i Whitfielda. I któregoś dnia ci zwolennicy Whitfielda powiadają: no, w niebie to na pewno nie zobaczymy Wesleya. I wtedy Whitfield powiada: macie rację, nie zobaczymy go tam w niebie. On będzie tak blisko Boga, że go nie będziecie w stanie zobaczyć, bo będziecie na najniższym stopniu. Właśnie tam musimy szukać swojego miejsca, jak najbliżej Boga, przez naszą wierność tu na dole, gdy jesteśmy jeszcze na tej ziemi. I niech to przesłanie mówiące o tym wspaniałym baranku, o tym, że nasza wieczność jest pewna, to nie jest iluzja, to nie są marzenia, to nie są sny, ale to jest rzeczywistość, do której podążamy. Chcę znaleźć moje miejsce jak najbliżej mego Boga i przygotowuję się już tu na dole do tego spotkania, bo mnie tam będą witać. Wierzę, że i was również, i że się tam wszyscy razem włączymy w ten wspaniały chór uwielbienia. Powstańmy i podziękujmy Wszechmogącemu Bogu za ten przywilej poznawania też i tego, co Bóg ma do powiedzenia w tej niezwykłej księdze. To nie jest księga lęków i strachu. Możecie spać spokojnie, szczęśliwi, że macie wspaniałego baranka, który dla nas zrobił wszystko, abyśmy byli ludźmi szczęśliwymi, jeśli go wyznajemy jako swego Pana i Zbawiciela.